Zapraszamy na porady ekologa. Dziś naszym gościem jest pan Grzegorz Wiśniewski, myśliwy, sokolnik, działacz ochrony przyrody. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, ojca.
Panie Grzegorzu, założyliśmy sobie temat sarna, najliczniejszy czy najstarszy gatunek jeleniowaty w Europie, żyjący, prawda, gatunek
tak.
W Europie, bo tych saren mamy trochę. Tak gdzieś popatrzyłem na jakieś zapiski, to i syberyjska, tianszańska, mandżurska, północno-kaukaska, no ale my chcemy mówić o tej europejskiej.
Tak, ale mimo wszystko, proszę ojca, należałoby tutaj kilka słów wstępu.
Bardzo proszę.
A mianowicie, że sarna jest to praktycznie pierwszy i jedyny gatunek posiadający parostki, czyli tak zwane poroże, nie rogi. Znowuż tutaj przypominam, że rogi to ma żółb, ma powiedzmy kozica i rogi nigdy nie są zrzucane, one tylko co roku przyrastają u takiego zwierza. Natomiast poroże dotyczy to jeleniowatych i co roku to poroże jest zrzucane. I od nowa co roku organizm musi wytworzyć nowe takie poroże, czyli parostki, jak to pomyślisko nazywamy. Ale ten gatunek sarny pojawił się na Ziemi w okresie już środkowego miocenu, a więc około 15 milionów lat temu, czyli musimy sobie zdać z tego sprawę. Znacznie później jednak, bo zaledwie około 2 miliony lat temu pojawił się m.in. w Afryce pierwszy praczłowiek, a wraz z nim ryś, czyli drapieżnik zaliczany do kotowatych. Od tego momentu człowiek, sarna i ryś nieustannie żyli obok siebie i tak jest praktycznie do dzisiaj. Można zatem powiedzieć, że z ewolucyjnego, zaznaczam, punktu widzenia, sarna to najstarszy i najliczniejszy przedstawiciel z rodziny jeleniowatych żyjących na naszym globie. Oczywiście do rodziny jeleniowatych na naszych terenach w Polsce zaliczamy przede wszystkim łosia, jelenia, jelenia sikę, który jeszcze występuje, daniela i sarna. I z tych wszystkich gatunków jednak sarna jest tym gatunkiem najstarszym. I cechuje się bardzo dużą zmiennością, że tak powiem, ale zmiennością geograficzną. Czyli w zależności od tego, w jakim rejonie świata występuje. I w wyniku tego właśnie rozróżniamy to, co już ojciec powiedział, sarnę europejską, sarnę syberyjską, tianszańską, mandżurską i północno-kaukaską. Nas oczywiście, tak jak już ojciec zaznaczył, interesuje sarna europejska. Jej właśnie pragnę poświęcić kilka minut w celu przybliżenia tego gatunku, dlatego że generalnie wszyscy ludzie dyskutują na temat przyrody, ale w tych dyskusjach przejawia się bardzo duża nieznajomość, że tak powiem. I zresztą to widać w krzyżówkach różnego rodzaju i tak dalej, gdzie dla przykładu zadaje się pytanie, że proszę wymienić samicę jelenia, no to niektórzy wymieniają sarna. I w krzyżówkach rzeczywiście wychodzi sarna, czyli ten już opracowujący krzyżówkę taką dla ludzi, no już z góry, że tak powiem, popełnia kardynalną pomyłkę. Współcześnie zasięg występowania sarny europejskiej obejmuje prawie cały kontynent Europy, Azję Mniejszą i północny Iran. Najgęściej zasiedla jednak sarna Europę Środkową, czyli tutaj, gdzie my żyjemy. W krajach południowej Europy występuje już tylko wyspowo. Prawie całkowicie brak jest tego gatunku w Irlandii, natomiast w Skandynawii występuje przede wszystkim w południowej części półwyspu z tendencją do rozprzestrzeniania się na północ. I co ciekawe, pojedyncze osobniki dochodzą aż do okolic kręgu polarnego. Wschodni natomiast zasięg występowania to tak jakbyśmy pociągnęli linię z Finlandii przez Petersburg, Moskwę, Charków, no gdzie niestety dzisiaj trwają te barbarzyńskie działania wojenne, Woronesz, Dniepropetrowsk, aż do Mołdawii. W Polsce występuje na obszarze całego kraju i doskonale przystosowuje się do każdych warunków środowiskowych, jakże bardzo zmieniających się w ostatnim okresie czasu. Jest najmniejszym przedstawicielem rodziny jeleniowatych, ale jednocześnie najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem pośród zwierząt łownych. Długość jej ciała wynosi około 90 do 120 cm. To się tylko nam tak wydaje, że ona jest bardzo duża, ale niestety jest tutaj najmniejsza. Wysokość w kłębie, czyli przy nasadzie karpu, około 60-80 cm, a masa ciała to zaledwie 15 do 30 kg, w zależności od rejonu geograficznego występu. Na przykład, co potwierdzają wszelkiego rodzaju badania naukowe, na zachodzie Europy waga takiej sarny kształtuje się, czyli na zachodzie Europy musimy brać tu pod uwagę Niemcy, Francję, Hiszpanię, Portugalię. Tam ta sarna waży mniej więcej od 12 do 15 kg. W Polsce natomiast na zachodzie naszego kraju, czyli wzdłuż Odry, Dolny Śląsk, ziemia lubuska, zachodniopomorska, ta waga już się kształtuje od 15 do 25 kg. Czyli na zachodzie od 15 kg, w centrum kraju i na wschodzie kraju już 25 kg, a na Białorusi i w Rosji od 25 do 30 kg. A zatem jasno widać, że im dalej na wschód Europy, ze względu na coraz trudniejsze warunki klimatyczne, masa ciała się zwiększa tego gatunku. To pozwala na przetrwanie i znoszenie trudności związanych z bardziej takim agresywnym środowiskiem bytowania, czyli niskie temperatury, długie dosyć zimy, krótszy okres wegetacji, wysoka pokrywa śniegu i tak dalej. No, żeby w takich warunkach przeżyć ten zwierz, fizycznie musi być po prostu silny. Od samego początku występowania sarna nie była jednak klasycznym mieszkańcem lasu. Także step nie był jej naturalnym zatokiem. Idealne środowisko życia dla tego gatunku stworzył dopiero człowiek, prowadząc stale rozwijającą się gospodarkę rolną i przez to zmieniał oblicze całego krajobrazu. Dlatego też sarna, bardzo elastycznie przystosowując się do zmieniającego się środowiska, dała powody do rozróżniania w praktyce dwóch, a w mojej ocenie nawet trzech różniących się ekotypów, a mianowicie sarna leśna, prowadząca niezmiernie skryty tryb życia. Nawet niektórzy naukowcy mówią, że to leśnicy podają, czy myślili, tak się liczebności tej sarny leśnej, to należałoby pomnożyć przez dwa, a nawet przez trzy. To jest wynik właśnie tego skrytego trybu życia. I bytuje praktycznie wyłącznie na terenach leśnych i obrzeżach, czyli na tak zwanych ekotonach, na linii pomiędzy lasem i polem. Cechująca się mniejszą masą ciała, czyli generalnie sarna leśna to od 15 do 18, maksimum 20 kg, ale to tylko na wschodzie kraju takie o tej wadze można spotkać. I w razie niebezpieczeństwa zawsze szukająca schronienia w lesie, w młodniku leśnym, w jakimś gąszczu i tak dalej. Nigdy nie będzie uciekała w kierunku pól. Sarna polna natomiast, prowadząca już mniej skryty tryb życia, bo jednak żyje na otwartych przestrzeniach, bytująca wyłącznie na terenach polnych, cechująca się większą masą ciała. W naszym przypadku tutaj Polski Centralnej od 18 do 25 kg. I co ciekawego, że w razie niebezpieczeństwa sarna polna zawsze ucieka na wzniesienia, skąd bardzo szczegółowo obserwuje, lustruje teren oraz praktycznie nie korzysta ze schronienia w lesie lub nawet zadrzewienia wśród Polski. Czyli te dwa już takie ekotypy sarny bardzo znacząco się różnią. No i ja bym wyróżnił jeszcze formę przejściową, prowadzącą także skryty tryb życia, jednak wykazującą wszystkie cechy zarówno sarny leśnej, jak i polnej. Dlatego też, jak już wspomniałem, związane to jest z coraz bardziej zmieniającym się krajobrazem na terenach rolniczych i w miarę powstawania wielkołanowych upraw są one zasiedlane przez sarnę polną, bardziej przystosowaną do nowo powstałego środowiska przyrodniczego, bo to środowisko na polach zmienia się praktycznie co roku, bo wystarczy zmienić tylko gatunek rośliny, który wsiewamy dany areał i już mamy inne środowisko jak w roku poprzednim. Stąd też o typowej sarnie polnej możemy mówić na terenach zachodniej i centralnej Polski, głównie Dolnośląskie, Wielkopolska, już na Kujawy tutaj przechodząca i centralnej Polski, gdzie tego typu uprawy stały się rzeczywistością i dalej są rozwijane. Czyli tu już to środowisko sarnie bardzo odpowiada. To świadczy o przystosowywaniu się jej do tych aktualnych warunków. Sarna ma wyjątkowo zgrabną sylwetkę. Nazwałbym nawet, że to taka dama lasu i pól. A tułów osadzony jest na dosyć cienkich kończynach, które po myślistku nazywamy czeskami, zakończonych racicami, powyżej których wyrastają tak zwane szpile, niewidzialne na normalnym tropie, kiedy sarna spokojnie i w trakcie spokojnego jej poruszania się. Widzialne one są tylko na tropie gonnym, podczas szybkiego poruszania się. Wtedy jednak szpile się jeszcze odbijają i na tropie widzimy odcisk racicy i szpil. Natomiast bardzo proporcjonalna głowa osadzona jest na smukłej i długiej szyi. Okrywa włosowa, czyli skóra i sierść w języku myśliwskim nosi nazwę suknia, która w okresie letnim ma kolor rdzawy, a w okresie zimy szaropopielaty, powiedziałbym nawet płowy. Ubarwienie to wykazuje bardzo małą zmienność, co oznacza, że wszystkie osobniki bez względu na płeć i wiek są do siebie bardzo podobne. Na zadzie występuje jasna plama, zarówno u sarny kozy, samicy, jak i u samca, u kozła, którą nazywamy lustrem. Ogon, tak zwany kwiat, jest bardzo krótki. Samca nazywanego właśnie kozłem od samicy, którą nazywamy kozą, po zrzuceniu poroża można odróżnić tylko i wyłącznie po pędzlu tak zwanym, czyli prąciu, a u samicy po tak zwanym fartuszku, czyli kępce rdzawych włosów, umiejscowionej pod narządami płciowymi na wspomnianym już lustrze. Zmiana sukni, czyli tego owłosienia sarny, występuje dwa razy w roku, z zimowej na letnią i to się odbywa przede wszystkim teraz w tym okresie kwiecień, maj i później z letniej na zimową to się odbywa na przełomie września i października. Poroże, jak już na wstępie powiedziałem, nierogi, nazywane w języku myśliwskim parostkami, występuje tylko u samca. Czasami jakiś taki ewenement się tam gdzieś zdarza, że i u samicy wyrośnie, ale to takie malusieńkie, małe szpice, ale to są bardzo, bardzo sporadyczne przypadki. I jest to poroże co roku zrzucane, generalnie w miesiącach październik, listopad, i corocznie od nowa nakładane w miesiącach od grudnia praktycznie aż do kwietnia. I tu powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, że sarna nakłada to poroże, czyli wzrasta jej to poroże w najcięższym okresie życia, bo jednak są to warunki zimowe, gdzie jest mniej żerów, gdzie dużo energii musi, że tak powiem, zużyć na przetrwanie. A tu jeszcze jest potrzebna energia na zbudowanie tego nowego poroża. Czyli aktualnie można powiedzieć, że teraz na przełomie miesięcy kwiecień i maj to poroże jest jeszcze wycierane, że tak powiem, o różnego typu rośliny. Co to znaczy wycierane? Bo poroże wzrasta w otoczce skórnej, takiej samej jak suknia. I to poroże musi być wytarte i w zależności od tego, jak tą suknię sobie, ten sypu, który my nazywamy, wytrze o dany krzak, to krzak czy inną roślinę, to od tego zależy też kolor później tego poroża. I możemy poznać oczywiście sarny, kozły żyjące na bagnach, mają poroże ciemne, a tam, gdzie będą tylko topole czy wierzby, to już poroże będzie jasne, jaśniejsze dużo, bo po prostu podczas wycierania, że tak powiem, na poroże jednocześnie są nakładane różnego rodzaju garbniki, które w danej roślinie są. Posiada bardzo dobrze wykształcone zmysły słuchu i węchu, natomiast zdecydowanie ma słabszy wzrok, chociaż i on jest wrażliwy na wszelki ruch. Jest zwierzęciem wyjątkowo płochliwym. Podczas zerowania bardzo często unosi głowę i szczegółowo lustruje otoczenie, a przy tym nawet przy najmniejszym zagrożeniu ratuje się błyskawiczną ucieczką. Wyjątkowo przywiązana jest do swojej ostoi i nie odbywa żadnych dalekich wędrówek, trzymając się z góry określonego swojego rewiru. A zatem jest zwierzęciem typowo osiadłym na danym terenie. To nie jest zwierz, który cały czas wędruje, tak jak inne gatunki. Okres godowy, tak zwana ruja, odbywa się na przełomie miesięcy lipiec i sierpień, a także na przełomie listopada i grudnia. Dwukrotnie w ciągu roku odbywa się ten okres, że tak powiem, godowy. I pierwsze sarny, które są, że tak powiem, zapłodnione w lipcu lub w sierpniu, u nich nie rozwija się zarodek aż do miesiąca listopada, grudnia. Dopiero podczas tego drugiego okresu są zapładniane te sarny, które nie były zapłodnione na przełomie lipca i sierpnia. I u wszystkich saren jednocześnie od grudnia zaczyna rozwijać się ten zarodek, w wyniku czego wszystkie sarny rodzą młode w tym samym okresie czasu, czyli koniec maja, początek czerwca. Jest to tak zwane zjawisko ciąży utajonej lub inaczej też nazywane zjawisko ciąży przedłużonej. Okres godowy, tak zwana właśnie ruja, to już o tym mówiłem, i muszę powiedzieć, że w okresie zimowym sarny tworzą różnopłciowe stada nazywane rudlami. Stada te na terenach leśnych, czy to sarny leśnej, składają się z kilku do kilkunastu osobników, a na terenach polnych, czyli przy sarnie polnej, nawet do kilkudziesięciu sztuk. Ja sam tego czasu obserwowałem rudle sarny polnej w ilości 70-80 sztuk. I to są bardzo takie wspaniałe widoki dla oka ludzkiego. Rudle te ulegają rozpadowi w okresie wiosennym, czyli mniej więcej miesiąc marzec, najpóźniej w pierwszych dniach kwietnia, po czym sarna występuje już pojedynczo w ściśle określonych swoich rewirach. Układ trawienny sarny zmusza ją do częstego pobierania pokarmu, dlatego też można obserwować żerujące osobniki praktycznie o każdej porze dnia. Muszę powiedzieć, jak robiliśmy badania nad przejściem nad autostradą między Włocławkiem i Toruniem i tam żeśmy zamontowali fotopłatki, to praktycznie, jeśli chodzi o jelenia, o dzika, o daniela, notowaliśmy przejścia tylko w określonych okresach dnia i nocy, czyli zawsze późnym popołudniem i wieczorem i wczesnym rankiem. Natomiast sarnę notowaliśmy, że ona cały dzień się poruszała i przez cały dzień przechodziła przez takie przejście. Jest zwierzęciem typowo roślinożernym, żywiącym się przede wszystkim roślinami szlachetnymi. Co to znaczy roślinami szlachetnymi? No na pewno nie będzie jadła zwykłej trawy jeszcze na zakwaszonej łące, ale na pewno z miłą chęcią będzie jadła lucernę, będzie z miłą chęcią ceradele jadła, koniczynę i tak dalej. A przede wszystkim zjada bardzo dużo ziół, w skład których wchodzi ponad 120 różnych gatunków. Dlatego też jako jedyny przedstawiciel jeleniowatych, to jest bardzo ciekawe, nie posiada żółci. Czyli nie ma tego woreczka żółciowego, który po, że tak powiem, jej pozyskaniu w czasie patroszenia zawsze trzeba jak najszybciej wyciąć i odrzucić. Dlatego też brak tej żółci często wśród myśliwych staje się jakimś takim tematem humoru. Jak ktoś niedoświadczony tam, czy nie znający dokładnie biologii patroszy, no to wszyscy, no a żółć usunąłeś? No i jeśli taki człowiek zaczyna szukać żółci, to wtedy jest po prostu kupa śmiechu. Dziennie zjada od 4 do 5 kilogramów tej właśnie karmy soczystej. Ta praktycznie nie wyrządza szkód w gospodarce rolnej, dlatego że ona żeruje w sposób wybiórczy. I to jest właśnie bardzo ciekawe. Jedyne szkody może wyrządzić, jak taki rudel wejdzie na rzepak w okresie zimy poprzez wydeptywanie, ale na pewno nie poprzez zjadanie. Bo jeszcze raz zaznaczam, żeruje bardzo wybiórczo i żywi się szlachetnymi roślinami i ziołami. I tutaj, no, bardzo wyraźnie tu podkreślić, że staje się zwierzęciem bardzo towarzyskim w ciężkich okresach klimatycznych. Jeżeli późną jesienią, wczesną zimą przychodzą już ciężkie warunki, spada śnieg i tak dalej, sarna potrafi zbliżyć się do zabudowań, a nawet wejść do ogródka przydomowego po to tylko, żeby się uratować przed tymi ciężkimi warunkami. Niestety nadmiar liczebności sarny jako gatunku może być powodem wyrządzania, może i jest powodem wyrządzania szkód w gospodarce leśnej poprzez zgryzanie pączków szczytowych na roślinach, na drzewkach rosnących na uprawach leśnych. Ogólnie można stwierdzić, że jeżeli występuje mało karmy w danym terenie, to jednocześnie są słabsze fizycznie kozy, które rodzą więcej koźląt wtedy męskich, a niestety wówczas występuje także większa śmiertelność koźląt żeńskich. A więc notowany jest mniejszy przyrost i odwrotnie. Przy dużej ilości tego dobrego pokarmu, którym się żywi, występują mocne kozy i mała śmiertelność, a zatem notowany jest większy przyrost naturalny. W wyniku tego możemy jednoznacznie stwierdzić, że liczebność tego gatunku jest bardzo ściśle uzależniona od jakości i zasobności naturalnej bazy pokarmu. Niestety tutaj musimy powiedzieć także, że pomimo, że jest to tak ciekawy i tak wspaniały gatunek dziko żyjący, to w naturze liczebność jego jest ograniczona przede wszystkim przez drapieżniki, głównie przez lisy i bezpańskie zdziczały wałęsające się po lasach i polach, które niszczą nowonarodzone koźle. Komuś by się zdawało, że lis sarny nie zagryzie. Oczywiście dorosłe i nie. Ale takie nowo urodzone koźle, które jest przez matkę pozostawiane w danym terenie, bo ono nie wydaje odwiatu, nie wydaje zapachu i ta matka zawsze odchodzi po to tylko, żeby ściągnąć na siebie ewentualne niebezpieczeństwo, no ale jednak lisy i wałęsające siewcy odnajdują te młode i niestety niszczą. No a ostatnio trzeba wyraźnie powiedzieć, że przez wilk. Tam, gdzie pokaże się tylko wilk, to pierwszą oznaką jego żerowania na zwierzętach dzikich jest zmniejszająca się liczebność w pierwszej kolejności sarny i małych dzików, a dopiero w następnej kolejności jeleni. Także nie jest to też tak, że drapieżniki nie mają wpływu, mają dosyć ogromny. No oczywiście jeszcze jest jeden drapieżnik, czyli ryś, ale to tylko tam, gdzie on występuje. U nas na terenie województwa kujawsko-pomorskiego praktycznie możemy powiedzieć, że rysia nie ma, bo wilk już jest wszędzie, praktycznie w każdym obwodzie łowieckim. A rysia, też powiedziałem, praktycznie może, że nie ma. Chociaż tu w okolicach Błocławka pojawiają się rocznie od 3 do 5 sztuk rysi, które były reintrodukowane, czyli wsiedlane w Kampinoskim Parku Narodowym. Drugie takie niebezpieczeństwo, które bardzo mocno ogranicza liczebność sarny, to mechanizacja w rolnictwie. Szczególnie w okresie narodzin koźląt, które praktycznie są zabijane przez kosiarki w okresie sianokosów. Właśnie teraz, koniec maja, początek czerwca, jak będą sianokosy i maszyny jeżdżą po polu, to możemy spojrzeć na niebo i widzimy coraz więcej zbliżających się te okolice myszołowów. A dlaczego? Dlatego, że te myszołowy już z góry widzą tam. Aha, idzie maszyna, na pewno coś zabije i będzie pokarm. Maszyny odjeżdżają, myszołowy lądują i te zabite sarny zjadają. młode sarny, tylko źlęta. No i dalej następny przykład ograniczania liczebności sarny to niestety pojazdy samochodowe, które podczas kolizji drogowych bardzo często te sarny zabijają. I sarna jest praktycznie najczęstszym gatunkiem, który ginie pod kołami samochodu. Nie o wszystkim my wiemy, bo bardzo dobrze wiemy, bo zgłaszają się do nas ludzie, którzy w kolizji uszkodzili samochód osobowy, bo jednak uszkadzają. Ale jak jest kolizja sarny z tirem, z dużym samochodem ciężarowym, to w ogóle tam nie ma żadnego uszkodzenia samochodu i wówczas do nas to nie dociera. Także chciałem tak w kilku słowach, bo czasu zawsze mamy bardzo mało, starać się przybliżyć ten gatunek, aczkolwiek to jest bardzo mała kropelka wiedzy, którą starałem się przekazać.
Bardzo dziękuję. To nie wiem, spróbuję może, zachęcam, może ktoś postawi pytanie do tematu, który dziś podjęliśmy. Numery 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Telefony z zagranicy 48 56 655 23 33. I drugi 48, 56, 655, 23, 66. Pan to też tak robi, że no nie wiem, czy jesteśmy w stanie jakieś pytanie postawić, bo tak dosyć wyczerpująca ta informacja. Ale myślę,
ale bardzo skrótowa. Ale bardzo skrótowa.
Jeszcze skrótowa, tak?
Tak, tak. No, osarnie to można, ja mogę kilka podręczników dać.
Naprawdę. To spróbujmy. Może mamy słuchacza Radio Maryja. Bardzo proszę, porady ekologa.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Boże nas dolnośląskie. Ja chciałam się zapytać, panie profesorze, właśnie u nas blisko działek chodzą sarny, co prawda, ale właśnie czy dziury, które robią, bo to jest ogródki, są państwowe oczywiście, działkowe, mieliśmy nawet zebranie niedawno, są robione dziury takie nieduże, którymi przechodzą, ale co mało, co zjadają, jak tylko zaczną się buraczki, takie listki jadalne oczywiście, to wyjedzą listki do cna. Moja znajoma opowiadała, że właśnie jej wszystkie buraczki listki nie puściły. Tak, że całe grządki. Długa też pozjadały. No i tyle można powiedzieć, ale tak, to prawda, nie słyszą, bo tam krzyczała też jedna na sarenkę, to wcale się nie ruszała, dopiero za pewien czas. No i co jeszcze takich jadalnych warzyw nam będą jadły, bo ja właściwie nieraz coś zobaczyłam, że podjadane było. To wszystkiego dobrego życzę.
Dziękujemy. Więc jak karmić, żeby nam nie wyjadały, tak?
No, muszę powiedzieć, że akurat taki ogródek działkowy powinien być dobrze ogrodzony, wówczas ta sarna nie będzie wchodziła. A to człowiek właśnie powoduje dziury różne i tak dalej, przez które zwierzęta się dostają. Musi pani zrozumieć, że na ogródku działkowym są same rarytasy. Są same rarytasy, także jak już wejdzie taki dziki zwierz, to on nie umieszka skorzystać z nich i dlatego może na ogródkach działkowych może wyrządzić bardzo poważne szkody. Praktycznie wszystko, zje sałatę, zje kapustę, wszystko, bo to są te rośliny szlachetne takie.
Bardzo dziękuję, panie Grzegorzu. Więc za miesiąc się usłyszymy. Kolejny
bardzo
temat.
Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem dzisiaj był prowadzącym porady ekologa był pan Grzegorz Wiśniewski, myśliwy, sokolnik, działacz ochrony przyrody, a dziś mówiliśmy o sarnie, najliczniejszym, najstarszym gatunku jeleniowatym.
Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego szanownym ojcom i wszystkim słuchaczom. Dasz Bór i z Panem Bogiem.
Dasz Bór z Panem Bogiem. Dziękujemy za garść cennych informacji.